Kochani, temat, który wybrałem, nie jest tematem nowym. Bardzo często jest on poruszany. Często korzystają z tego tematu nasi goście, czasami nasz pastor. Dzisiaj będę mówił o Danielu. Będziemy rozważać fragmenty Księgi Daniela. Prawda, że historia jest znana prawie już na pamięć. Ja się tak zastanawiałem, co jeszcze można powiedzieć więcej na ten temat. Ja sam osobiście wielokrotnie z mniejszą, większą uwagą, ale czytam te fragmenty i tak powtarzam je sobie. I ostatnio też przeżywałem taki czas przed Bożym obliczem i padły moje oczy. I kiedy zastanawiałem się nad tym spotkaniem, wróciło to dokładnie i te sprawy, które gdzieś dotknęły mojego serca, tak zostałem zainspirowany i dlatego ten temat chciałbym poruszyć. Może nie będziemy czytać dokładnie tych historii, bo historia Daniela myślę, że jest nam znana. Natomiast ja tak szczególnie zwróciłem uwagę na postawę Daniela w tych okolicznościach, w których się znalazł. Bożą reakcję na jego postawę. I odnoszę to, ja myślę, że wy także to często czynicie, kiedy czytacie Biblię. Odnosimy to do naszego współczesnego życia, dlatego że historie starotestamentowe to nie jest tylko historia. Możemy podejść do tego tylko i wyłącznie historycznie, że była taka okoliczność, był taki człowiek, był taki Boży sługa, cudownie był obdarowany, i miał znaczenie w jakichś tam okolicznościach, w których się znalazł. No i zostaje to tylko historią. Ale to wszystko jest dla nas wspaniałą nauką. Ja już nie powiem o tym, że Daniel był wspaniałym prorokiem, który mnóstwo rzeczy przekazał dotyczących naszego życia i tego, co nas czeka w przyszłości. Prawda? I ten, kto analizował, czytał Księgę Daniela, wie o tym, że Bóg także i tym Bożym sługą się posłużył i w mocy Ducha Świętego spisał także i pewne proroctwa, które dotyczą czasów przyszłych, czasów ostatecznych. I chociaż jemu nie było w żadnym stopniu dane przeżywać to, co my przeżywamy, bo żyjemy w tych czasach, o których także i Daniel pisał. Ale ja chcę mówić o początku jego pracy, służby, o tym, jak Biblia go postrzega, w jakich okolicznościach poznajemy w ogóle Daniela. Kochani, pierwszy rozdział Księgi Daniela mówi o tym, skąd ten Daniel się znalazł, skąd taki bohater biblijny pojawia się w Bożej Księdze. I cała ta historia zaczyna się w bardzo niekorzystnych okolicznościach. I to mnie tak też jakoś szczególnie dotknęło. Otóż naród Daniela, naród izraelski, Juda, znalazła się w niewoli babilońskiej. To jest początek całej historii. Znalazła się pod panowaniem Babilonii, pod pręgierzem, bym nawet powiedział. Znalazła się w niewoli. Tak odniosłem do dzisiejszego czasu i muszę powiedzieć, że my nie panujemy nad tym światem. To musimy sobie wyraźnie stwierdzić. Nie my panujemy nad tym światem. Nad tym światem panuje grzech, próbuje panować. Wiemy o tym, jesteśmy świadomi i w duchu i wierzymy w to i wiemy o tym, że na pewno ostateczne panowanie jednoznaczne ma Jezus Chrystus. Ale to, czego świadomi są ludzie i to, co objawiają ludzie na świecie, pokazuje, kto manipuluje tym całym światem. I w tamtych czasach też był naród wybrany, naród ukochany przez naszego Boga Ojca, ale ten naród znalazł się nagle na terenie i w okolicznościach, w których no, nie on panował nad sytuacją, w której był, ale był ktoś, kto był jego ciemiężcą i on był od tych okoliczności zależny. On musiał odnaleźć się w tych okolicznościach. Ograbiono świątynię Salomona. Świątynia w Jeruzalem była pewnym symbolem, była takim miejscem integracji całego narodu żydowskiego. To było miejsce, w którym nawet ci, którzy odstępowali, ale wiedzieli, że jest to szczególne miejsce, że tam są rzeczy przedłożone Bogu, tam jest, tam można spotkać się przed Bożym obliczem i okazało się, że nie dość, że wszystko, co było w świątyni zgromadzone, zostało ograbione, to jeszcze tysiące ludzi zostało z tego kraju wywiezionych do Babilonii, zostało wciągniętych do niewoli. I czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej. Ja bym chciał, żebyśmy ten fragmencik krótki może przeczytali. W 24 rozdziale czytamy od 10 do 16 wersetów. W tym czasie nadciągnęli słudzy Nebukadnesara, króla babilońskiego, pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone. Gdy potem sam Nebukadnesar, król babiloński, przybył pod miasto, a słudzy jego je oblegali, wszedł Jehojachin, król judzki, wraz ze swoją matką i ze swoim dworem i swoimi dostojnikami i eunuchami do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w 8 roku swojego panowania i kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni Pana i skarby królewskiego domu i pocud wszystkie złote naczynia, które sporządził Salomon, król izraelski, dla przybytku Pana, jak to zapowiedział Pan. I zagarnął do niewoli cały Jeruzalem, wszystkich dostojników i całe rycerstwo, 10 000 jeńców oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Nie pozostał nikt oprócz biedoty spośród prostego ludu. Uprowadził do Babilonu Jehojachina, a także królową matkę i żony króla i jego eunuchów i możnych krajów uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Nadto wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000 i 1000 kowali i ślusarzy, całe rycerstwo zdatne do walki, uprowadził król babiloński do niewoli, do Babilonu. Tragedia. Naród, który się tak rozwijał, zaczął być potężny, całkowicie został uprowadzony. Ale to, co się stało w Jeruzalem, w Izraelu, było efektem wydarzeń wcześniejszych. I czytamy w tej samej księdze, Druga Królewska, 24, 3 i 4 werset. Doprawdy, zgodnie ze słowem Pana spotkało to Judę, aby usunąć ją sprzed oblicza jego za grzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił, a także za krew niewinną, którą przelał, napełniając Jeruzalem niewinną krwią. To też Pan nie chciał odpuścić. I tutaj pojawia się pewna taka bardzo ważna informacja. Bóg potrafi być konsekwentny. Bóg, my czytamy w innych rozdziałach, w innych księgach, Bóg uprzedzał Izrael, Bóg uprzedzał władców Izraela, Bóg uprzedzał ten naród przed skażeniem, przed tym, że odstąpili od Niego i uprzedzał, że przyjdzie taki właśnie, przyjdzie ta niewola babilońska i tak się stało. Był to efekt grzechu. Bóg jest konsekwentny i Bóg sprawiedliwie ocenia wszystko, co my czynimy. Ja niedawno spotkałem się z osobą, z którą rozmawiałem na temat Ewangelii i bardzo szybko padło pytanie, czy uważasz, że Bóg jest sprawiedliwy? Czy uważasz, że ten dobry Bóg jest sprawiedliwy? Ja mówię, tak, jestem w 100% pewien i w 100% przekonany, że jest sprawiedliwy. Bo gdybyśmy my byli konsekwentni wobec naszego słowa, które Jemu przedkładamy, to nas by nigdy nie spotykały sytuacje, jakie nas spotykają. Albo jeżeli byśmy przechodzili przez pewne okoliczności, mielibyśmy na tyle posilenia, że w ogóle byśmy nie mieli wątpliwości co do tego, co Bóg może w naszym życiu uczynić. Ale Bóg jest konsekwentny i wie o tym, jakie są nasze słabości, jakie są nasze możliwości. I czasami przychodzą na nas różnego typu sytuacje, okoliczności i utrapienia, ale one czasami muszą nami potrząsnąć, żebyśmy prawdziwie Bogu oddali chwałę, oddali cześć, oddali swoje życie i umieli zapanować także nad tą naszą ludzką naturą. Nie możemy ignorować Boga, Jego poleceń, tego, co nam przekazuje, czego nas naucza. I Izrael doświadczył tej niekonsekwencji swojego postępowania. Niewola babilońska. Dla Izraela to był cios. Utrata wolności, rozłąka rodzin i coś, na co też szczególnie zwróciłem tutaj uwagę w tym wersecie wcześniejszym, w którym mówione było, że zostali do niewoli wzięci wszyscy dostojnicy. Król, królowa, jego żony, także całe rycerstwo i ktoś, kto w tamtym czasie miał znaczenie dla normalnego funkcjonowania miast, czyli wszystkich kowali i ślusarzy. No, to była trochę inna epoka, to były zawody bardzo potrzebne w tamtym czasie i to, co stanowiło siłę tego narodu, to wszystko zostało zagrabione, wprowadzone w niewolę, ale tutaj szczególną uwagę zwróciłem na przywództwo, które zostało zagrabione, które zostało zniewolone, które zostało zamknięte w więzienia, którego możliwości zostały ograniczone. I zauważyłem pewien mechanizm, z którego nasz nieprzyjaciel bardzo umiejętnie korzysta. Otóż, żeby rozproszyć tych, którzy kochają Boga, żeby pokazać, że oni tak naprawdę są troszeczkę beznadziejni, że nie mają wiary w sobie. On uderza w przywództwo tej społeczności. I czytamy niekiedy o różnych sytuacjach, także i o zborach chrześcijańskich, w których nagle takie uderzenie przyszło na przywódcę i gdzieś objawił się grzech. I czasami te społeczności po prostu się rozpadały. Nie umiały znaleźć fundamentu. Jesteśmy tylko ludźmi i także chodzimy w pewnych słabościach. Tutaj uderzono w przywództwo, zgarnięto to przywództwo i ciężko było odnaleźć nadzieję narodowi izraelskiemu. Ciężko było zjednoczyć się, przeciwstawić się temu narodowi, który był tym najeźdźcą. I dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy trwali w modlitwie za liderów i za przywódców. Oni mają szczególną rolę także i w Bożym Królestwie. I Bóg dlatego powołuje, dlatego namasza sługi pańskie do prowadzenia. To nie jest łatwą rzeczą. To nie jest tylko kwestia zdolności. To jest kwestia oddania swojego życia. To jest kwestia myślenia o innych ludzi. Nie każda osoba do tego się nadaje, nawet jeżeli sama o tym myśli. Może nawet jeżeli ma zdolności swoje, takie typowe z charakteru. Posługiwanie w Bożym Kościele wymaga prawdziwego oddania drugim osobom. To wymaga, żeby nie być egoistą, żeby być dobrym duszpasterzem i myśleć o innych ludziach. Dlatego jest ważne, żeby cenić sobie tych, których Bóg stawia, nawet jeżeli mamy inne przekonania co do ich pracy, służby, czy co do ich wypowiedzi. Jestem Bogu wdzięczny za tych duszpasterzy i tych liderów, których mam nad sobą, których mamy wspólnych. Jestem naprawdę wdzięczny i dziś w duchu cały czas zabiegam, bo jestem świadomy, dlatego że też tutaj staję przed wami, a doświadczam naprawdę bardzo różnych okoliczności. Jestem Bogu wdzięczny za to, że gdzieś na grupach domowych wiem o tym, jestem świadomy, że ludzie modlą się też i za wszelkiego typu sytuacje, które dotykają mojego życia, ale wiem, że moi bracia, siostry mają te same sytuacje. Jest im czasami trudno, ale jednak musimy stanąć tutaj, musimy być gotowi na to, żeby też innym usłużyć. A jestem też świadomy, że gdyby grzech pojawił się w naszym życiu, w życiu tych, których Bóg stawia jako przełożony, to reakcja społeczności będzie zdecydowanie większa niż grzech, który pojawia się u takich osób, które czasami tylko na nabożeństwo przychodzą. To jest dużo bardziej widoczne i na pewno dla Bożego Królestwa nie jest to korzyścią. Dlatego jest istotne, żeby pamiętać także i o tej sprawie, aby modlić się o liderów. w tej całej sytuacji niekorzystnej, jaka zaistniała wtedy z Izraelem w Babilonii, król babiloński nagle zobaczył potrzebę uzupełnienia swojej królewskiej służby. Pamiętamy tą historię, przekazał swoim sługom, aby z narodu izraelskiego, z tego zniewolonego narodu, wybrali młodzieńców, którzy będą mogli służyć jemu jako królowi. I jest w 4 wersecie czytamy: młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Ja byłem trochę zaskoczony, jak zwróciłem uwagę, że król babiloński nie szukał ludzi do służby w swoim narodzie, przecież dużo bardziej wiernym jemu niż w narodzie izraelskim, który tak naprawdę był bardzo przeciwny temu królowi. Stwierdziłem, że musiało być coś w sercu Nebukadnesara, co mówiło mu, że ten naród jest jakimś szczególnym narodem. Jest w nich coś takiego, czego nie mają inne narody. Jest jakaś mądrość, jest jakieś poznanie. On oczekiwał oczywiście od swoich sług pokory, pewnego uniżenia, oddania, także i mądrości. No, każdy niewolnik, oczywiście jeżeli jest tak zniewolony, że musi służyć swojemu panu, no to będzie służył swojemu panu, ale będzie to robił bardziej z przymusu. A on, myślę, że poszukiwał kogoś, kto tą służbę po prostu będzie wypełniał dla niego. A jednak zwrócił się do tych Izraelitów. Zwrócił się do tych, którzy w jakiś szczególny sposób zostali obdarowani. On może nie miał świadomości, że te wszystkie dary mają swoje źródło w Bożej inspiracji, w Bożej miłości, w Bożej opiece. Ale zwrócił uwagę na szczególne obdarowanie tego narodu. To samo, myślę, dotyczy nas. Jeszcze jeden taki element, na który tak szczególnie zwróciłem uwagę. Otóż zazwyczaj, jeżeli jest najeźdźca i opanowuje jakiś kraj, to on próbuje wyniszczyć tych, którzy są inteligentni, mają pewne zdolności organizacyjne i mają mądrość. My z historii naszego narodu to znamy, prawda? Katyń i inne miejsca, które no nie są chlubą tych narodów, które były naszymi najeźdźcami. Tam ginęli najlepsi ludzie, to są bohaterowie naszego narodu. Tylko i wyłącznie dlatego, że dla naszego najeźdźcy stanowili zagrożenie, może nie bezpośrednie, ale oni byli świadomi, że ci ludzie potrafią się zorganizować, mają mądrość, mają inspirację, żeby wydobyć się z tej niewoli. A jednak Nebukadnesar jakby skierował swój wzrok w kierunku tych właśnie, tych dobrych, tych doskonałych Bożych dzieci, po to, żeby jemu służyli. Była to bardzo odważna decyzja. Ale tak samo jest i w dzisiejszym świecie. Wierzę, że każdy z nas ma przekonanie, kim jest jako Boże dziecko. Jak cudownie jest obdarowany, nawet jeżeli tego fizycznie nie doświadcza i sam jakoś tak wewnętrznie może tego nie objawia. My musimy mieć wiarę i pewność tego, że Boże obietnice dane nam, obiecane nam, przyrzeczone, jak żeśmy niedawno na jednym z wykładów słyszeli, że one są nam w pełni dostępne. My jesteśmy wyposażeni. I my też żyjemy w tym brudnym świecie. Może sami byliśmy też brudni, ale zostawmy przeszłość za nami. To są lata, do których nie musimy wracać, dlatego że ten list został już podarty, został już pogrzebany. On już jest za nami. My zostaliśmy oczyszczeni, nasze grzechy zostały nam przebaczone. Słyszymy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Nasze życie to objawia. I jesteśmy ludźmi, którzy często podlegamy przełożonym, no, którzy Boga uznają, bądź nie uznają. Różne są okoliczności, różne są sytuacje. Ze względu na kulturę tego świata, no wiemy o tym, że bardzo wielu, właśnie tych, którzy są naszymi przełożonymi, albo Boga ignorują, albo po prostu żyją po swojemu, nie chcę tutaj w ten temat wchodzić. Ale zauważyłem jedno, że jako Boże dzieci w naszej pracy potrafimy być zauważeni przez tych, którzy może nawet Boga nie znają. Jeżeli tylko nosimy to takie namaszczenie Bożego dziecka sobie w naszym codziennym życiu. Jeżeli potrafimy zachować się jak Boże dzieci w naszym miejscu pracy, w naszym miejscu nauki, w służbie, którą gdzieś tam wykonujemy, to bardzo szybko jest jednak zauważone. Może nie do końca jest to akceptowalne ze względu na to, że no ten świat jakby decyduje swoją siłą, przepychaniem się, ale dla tego, komu zależy, żeby coś rozwijać i żeby mieć dobrego sługę, to jeżeli zobaczy takie dziecko, które gdzieś z pokorą wykonuje, z pokorą przed Bożym obliczem wykonuje, a także i z pokorą przed swoim przełożonym i rozumie, że każdy przełożony, który jest mu dany, jest mimo wszystko przez Boga powołany. Niezależnie, czy się z tym my zgadzamy, czy nie. To oni będą się rozliczać przed Bożym obliczem z tego powołania, które zostało im dane. Ale takie dzieci mają akceptację. Może nie do końca są chronieni, ale mają akceptację. I to się do nas, ta historia także do nas się odnosi. Najlepiej jest pracować wśród chrześcijan i dla chrześcijan. Daje nam to pokój, taką stateczność. Daje nam to taką satysfakcję. Wspaniale jest pracować wśród chrześcijan. Ja mam ten przywilej, że mam także kilku chrześcijan w moim zakładzie pracy. Jest to naprawdę wspaniałe. Ja Bogu dziękuję za tych ludzi. Z jednej strony oceniają mnie jako pracodawcę. Z drugiej strony współpracują ze mną. No powiem... I radość, i sąd z jednej strony, bo muszę się też trzymać jako osoba wierząca, bo czasami staję tutaj, a czasami staję jako przełożony i trzeba być czasami nawet surowy, ale trzeba mieć mądrość także i w tej surowości. Ale my nie jesteśmy stworzeni tylko i wyłącznie dla siebie, dla własnej społeczności. Bóg po to nas powołał i po to nas wyposażył, abyśmy wyszli i pokazali, jakie jest Boże Królestwo. Abyśmy Jego chwałę, którą nosimy w sobie, objawiali w miejscach, w których staniemy. Abyśmy zadziwiali tych ludzi, abyśmy ich zaskakiwali, abyśmy pokazywali, że jest alternatywa dla tego, co proponuje i co niesie ten świat. I wierzę, że Daniel rozumiał to powołanie, że miał mądrość, pomimo ucisku, który musiał przeżywać, tego powołania. Zrozumiał, że nie bunt, ale pewna pokora, postawa wytrwałości, cierpliwości doprowadzi go do zwycięstwa. On tak naprawdę wszystko złożył w Bogu i Jemu zaufał. Został powołany do służby. Musiał być wierny Bogu. Czytamy w 5 wersecie taki fragment. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Król Nebukadnezar wyznaczył służbie utrzymanie i jadło ze swojego stołu. Dla wielu to był przywilej nie do osiągnięcia. To tak jakby dzisiaj jakiś prezes zaprosił nas, że tak powiem, do bycia jego zastępcą, nie wiem, asystentem z wielkimi przywilejami. To jest bardzo kuszące. Szczególnie, że my z natury jako ludzie jesteśmy ludźmi, którzy chcą poprawiać swoją sytuację. Chcą poprawiać swoje miejsce. No, to nie jest złe i ja wierzę, że Bóg respektuje to nasze pragnienie takiego rozwijania się. ale w wielu sytuacjach taka okoliczność jest także kluczem dla naszego przeciwnika, po to, żeby nas pokusić, żeby nas zachęcić, żebyśmy zostali zwiedzeni z pewnej drogi, po której chodzimy, po to, żeby zamedlić nasze pragnienia i Boży plan w naszych oczach. My raczej dążymy do komfortu, do obfitości. Są to takie cele, na które też ten świat bardzo silnie stawia. W tamtych sytuacjach, gdzie była ta niewola, zasiąść i korzystać z królewskiego stołu, to było wielkim przywilejem. To była naprawdę obfitość. Można było się nieźle ustawić i być może wielu młodzieńców było takich, dla których korzystali tylko to w formie takiej satysfakcji. Ale czytamy, że Daniel miał zupełnie inną postawę. I trzeba było mieć niesamowitą odwagę, żeby mieć tą postawę. Otóż wiemy o tym, że Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Myślę, że Daniel był wiernym słuchaczem Bożego Słowa, które być może gdzieś tam w dzieciństwie czytano w synagodze. I on wiedział, on czytał Księgę Mojżeszową, słuchał jej. I w sercu jego zapadło bardzo głęboko to, czego Bóg oczekiwał od swojego narodu, od swoich dzieci. Oczekiwał wierności. Wiemy o tym, że ta księga dość konserwatywnie mówi, jeżeli czy utrzymuje życie my Żydów, jeżeli chodzi o jadłospis, jaki mogli spożywać i to, czym mogli się karmić, kiedy mogli się karmić. I ten stół królewski króla babilońskiego, on to nie był... To nie był stół zbieżny z tym, co Boże Słowo mówiło o Izraelitach. Dlatego Daniel, mimo tego, że miał pokorę przed Bogiem, w którego niewoli się znalazł, miał także i odwagę i wyznaczył sobie jakiś określony cel. Jego celem było przede wszystkim podobać się swojemu Bogu, nawet w tej służbie, którą miał sprawować. Miał odwagę, żeby stanąć przed tym sługą dworskim i poprosić go, bo on poprosił go o to, aby nie musiał spożywać tego pokarmu. I wiecie, tak mnie zastanowiło, w 9 wersecie czytamy: a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Znowu, postawa Daniela zwrócił uwagę na to, że wszystkie rzeczy są dobre, korzystne, z wszystkiego możemy czerpać jakąś satysfakcję. Ale on nakierował się. On zwrócił uwagę, że pewne rzeczy są istotniejsze i cenniejsze. Mógł być dużo bardziej syty, usatysfakcjonowany. A dla niego było istotne, żeby podobać się Bogu. W dzisiejszym świecie mamy to samo. Może wiele ofert jest nam składanych, ale czy każda oferta dobrze wpłynie na nasze życie, czy wyda dobre świadectwo naszego życia? Czy naprawdę jest ona dla nas bardzo korzystna? Czy czasami nie napędzi nas, że my od tego momentu, od przyjęcia tej oferty, nie zaczniemy troszeczkę oddalać się od swojego Pana? Czy korzystnie jest wchodzić w kompromisy z tym światem? Czasami oceniamy sobie, też to tutaj kiedyś słyszałem, a to nawet nie czasami, to często się zdarza. Jak daleko możemy odejść od Pana, żeby się jeszcze Panu podobać? Zamiast patrząc zupełnie w drugą stronę. Co możemy jeszcze uczynić, żeby jeszcze bardziej naszemu Panu się podobać? No, jest to taka nasza ludzka natura, która troszeczkę z tym konformizmem i z tym materializmem tego świata jest także związana. Daniel wybrał tą dobrą cząstkę. Do tego trzeba było mieć odwagę, ale wiecie, to nie tylko odwagę. W tamtych czasach można było natychmiast zginąć. To była kwestia takiej decyzji, którą król mógł w każdym momencie wydać. On miał odwagę, miał ufność, a ponieważ miał tą ufność, miał tą wiarę w Bożą opiekę, Bóg przyznał się do tego i tak jak Biblia podaje, Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie człowieka, poganina. Przychylność. Widzicie, jak cenne być w tej Bożej przychylności. Czasami, jak mam okazję gdzieś tak indywidualnie z kimś rozmawiać, muszę powiedzieć, przed każdą rozmową z człowiekiem tego świata, kiedy staję przed nim, proszę Boga o jego przychylność w tej sprawie. Ja czasami nie jestem pewien, naprawdę nie jestem pewien, czy dobrze robię, czy idę dobrą drogą. Jeżeli nie widzę przychylności, faktycznie się wycofuję. Jeżeli widzę taką przychylność, widzę takie otwarcie, mówię, no może to jest ta brama, którą po prostu mam iść i tą relację mogę rozpocząć. Wielokrotnie doświadczałem, pomimo że się tego nie spodziewałem, nagle takiej zupełnie odmiennej reakcji drugiego człowieka, niż się spodziewałem, niż powszechnie o nim tutaj mówiono. Bóg zjednuje nam łaskę także i w tym świecie i my możemy czerpać i korzystać także i z różnego typu rzeczy, które może do nas nie należą, ale są dla nas posileniem. Daniel był wierny, był ostrożny. To, co jest istotne, właśnie na co zwróciłem uwagę, Daniel od razu określił się przed swoimi przełożonymi. Czasami jest tak, że my machniemy ręką, jakoś to przejdziemy, później zobaczymy, jakoś to będzie. Czasami warto na samym początku już określić się w swoim środowisku, kim jesteśmy i dać szansę, żeby oni nas ocenili po tym, jak my się zachowujemy. Jeżeli my składamy świadectwo i nie chcemy pozwolić tym ludziom sprawdzić tego świadectwa w naszym życiu, to tak czasami uciekamy przed tym, kim my faktycznie jesteśmy. Ja zachęcam nas, abyśmy w miejscach, w których jesteśmy, określili się, kim jesteśmy i kim jest dla nas Jezus Chrystus. Co w naszym życiu uczynił. Wiecie, ludzie, kiedy widzą, że nasze słowa potwierdzane są naszymi uczynkami, to jest naprawdę przekonujące. Chodzimy tak naprawdę jak światło. Ludzie nas wtedy, wiecie, dużo bardziej obserwują, dużo bardziej krytykują, dużo bardziej oceniają. Ale gdyby tego nie czynili, to nie bylibyśmy dla nich świadectwem. To byłyby takie trochę puste słowa, troszkę teorii, którą im wrzucimy. Natomiast jest ważne, żeby to świadectwo przedłożyć. Dał Bóg Danielowi mądrość w tej decyzji. I pamiętamy o tym, że on poprosił, żeby karmić tutaj tych kilka sług, żeby karmić owocami, warzywami, prawda, i porównać później także ich stan. No i efekt był taki, że faktycznie i Daniel, i trzech jego braci zdecydowanie lepiej po tym wszystkim wyglądali. To jest taka Boża przychylność, to jest takie Boże potwierdzenie, że jeżeli Bóg nas o czegoś prowadzi, w czymś nas inspiruje, to On tą naszą ufność potwierdzi także i swoim działaniem i swoją przychylnością. Bóg dał właśnie przychylność także i przełożony. Wyposaża nas w to wszystko, co jest potrzebne do tego, abyśmy mogli wykonywać zadania na terenie wroga. Dlaczego o tym mówię? W 17 wersecie czytamy: a Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Czasami Bóg nas stawia w różnych okolicznościach, w różnych społecznościach. Możemy się czasami dziwić, czy damy radę, czy nie damy rady, ale musimy mieć pewność, taką wewnętrzną pewność, że skoro Bóg nas postawił w określonym miejscu, to jest w stanie wypełnić nas wszelkimi zdolnościami, żeby ten świat zobaczył, że jesteśmy, że potrafimy wykonać zadania, które przed nami postawił. Czasami bywają takie wątpliwości, czy my jesteśmy w dobrym miejscu. Nie pasujemy, nie wydaje nam się, że nie pasujemy do danych okoliczności, do danej sytuacji. I to wynika z tego, że oceniamy swoje zdolności. Ale Bóg, kiedy daje nam określone zadanie, daje nam określoną społeczność, w której się znajdujemy, czy pracę, czy naukę, On jest gotowy wypełnić nas także i wszystkimi zdolnościami, żeby móc podołać wszystkim naszym obowiązkom i wszystkim naszym zadaniom. Wiele zależy od naszego nastawienia, od naszej postawy, od naszej odwagi w zaufaniu właśnie w to wyznanie. Bóg mnie tu postawił, więc będę czekał, oczekiwał, będę wierny, będę pracował usilnie i wierzę w to, że Bóg objawi owoc w moim życiu i pokaże, że to nie było przypadkiem, że ja tutaj jestem. Przypadek Daniela to bardzo mocno potwierdza. Nasza wierność i ufność są takimi nieodzownymi elementami, bo czasami nam naprawdę fizycznych i takich praktycznych zdolności może brakować dla określonych zadań. Ja tak mówię przez pryzmat także i własnego życia. Wiele razy byłem stawiany w okolicznościach i w sytuacjach, w których kompletnie nie pasowałem do tej okoliczności. Czasami się zastanawiałem, czy ja się za bardzo nie pcham. Ci, którzy mnie troszkę znają, wiedzą, że jestem dość taki aktywny. Muszę powiedzieć, ja miałem naprawdę wiele wątpliwości. Tylko jak już się znalazłem w tej sytuacji, to stwierdziłem, że już nie mam drogi wyjścia, nie mam już drogi powrotu i musiałem się w niej odnaleźć. Nie zostało mi nic innego, tylko zaufać Bogu. I muszę wam powiedzieć, że wiele razy to było i bólem, i takim płaczem, taką beznadziejnością, takimi sytuacjami beznadziejności okalanej. I muszę Panu Bogu, mojemu Królowi podziękować za to, że nie było miejsca, które opuściłem, w którym nie wydałbym dobrego owocu poświadczonego także i przez tych ludzi, którzy mnie otaczali. Jestem Mu niezmiernie wdzięczny, bo ja w sobie nie miałem nic, co by mogło się tym ludziom na początku przysłużyć. Wszystko On to we mnie uzupełnił. Oczywiście, musiała być ufność i musiała być też praca, musiał być też nasz wysiłek w tym wszystkim dany. Dziękuję Bogu za to, że znają mnie w niektórych miejscach, że są świadomi ci ludzie, że kocham Jezusa, że byłem Mu wierny i wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Wiedzą, że mogą przyjść tutaj, zawsze mnie tutaj znajdą. Jestem Mu za to wdzięczny. A jednocześnie mogłem mieć szacunek tych wszystkich ludzi, przede wszystkim owoc też i tej pracy okazał się efektywny, chociaż naprawdę w wielu miejscach kompletnie do tego nie byłem przygotowany. Albo sam to odczuwałem. Bóg nas wyposaża. Jeżeli zrobimy w tej bezsilności krok wiary, może się okazać, że pokonujemy granice naszych możliwości. Bóg tego od nas oczekuje. Bóg oczekuje, że nasz namiot będzie się poszerzał. Bóg oczekuje naszego otwarcia na Jego wyzwania. Czasami znajdujesz się w okolicznościach, których nie rozumiesz. Widzisz ludzi, którzy kompletnie Ciebie czasami ignorują. Staraj się być otwartym wobec Boga i czynić to, co Jemu się naprawdę podoba. Być wiernym, nie przypodabniać się do tej społeczności, w której jesteś, ale być innym. Bardzo szybko się okaże, że jesteś na tyle wyjątkowy, że oni Ciebie będą potrzebować, a nie tych wszystkich innych dookoła. Może tylko jedna, dwie osoby to zrozumie. Ale może dla tych jednej, dwóch osób jesteś tam postawiony. Że nie chodzi o to, żeby wszystkich ludzi przyprowadzić do Chrystusa. Ale wystarczy, że tą jedną osobę przyprowadzisz i po kilku latach uświadomisz sobie, że to było Twoje powołanie na ten czas. Bóg ma na świecie mnóstwo różnych ludzi. Czasami powołuje takich, którzy przyprowadzają tysiące. Chwała Bogu za Boże sługi. A czasami takich, którzy przez całe swoje życie przyprowadzą jedną osobę. A czasami ta jedna osoba przyprowadzi drugą osobę, a ta druga przyprowadzi tysiące. Tak było z Reinhardem Bonnke, który nikt nie spodziewał się, że zwiastowanie jednemu słudze, ten zwiastował drugiemu, a tym kolejnym okazał się Reinhard Bonnke, który wspaniałym, cudownym mężem Bożym, którym Bóg się posługuje na całym świecie. I postawa wobec doświadczenia. Wiecie, była pewna przychylność wobec Daniela ze względu na jego mądrość, ze względu na jego poznanie, ale nagle nastąpiła okoliczność taka bardzo taka ludzka. Otóż król miał sen i zażądał od wszystkich magów i czarowników, żeby mu ten sen wyjaśnili. Wiecie, no, rzecz niespotykana. Człowiek śni i nie chce powiedzieć swojego snu, ale żąda od drugiego człowieka, żeby powiedzieć, co mu się śniło i jeszcze wyjaśnić ten sen. No, wiemy o tym, że my teraz wiemy, bo Biblia nas nauczyła. A ja nie wiem, czy jakbyśmy nie mieli tej Biblii, żebyśmy tak wierni i taką wiedzę posiadali, że tylko w Bogu jest ta nadzieja i On zna każdą myśl każdego człowieka. I ci magowie oczywiście świadomi byli, że mogą se kombinować, mogą se dymki puszczać, mogą se różne cuda robić, ale w życiu takiej rzeczy nie wymyślą, nie odgadną, co on myśli. I król powiedział, oni mu powiedzieli w ten sposób, czytałem w drugim rozdziale, 11 wersecie, to, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto był tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Gdzie to było niesamowite obnażenie przeciwnika. Tu już sami ci magowie powiedzieli, że służą Bogu, który mieszka wśród tych ludzi, czyli no, coś wymyślonego po prostu przez ludzi. To jest taka ludzka wyobraźnia. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich, a gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. No, Daniel nie miał na to żadnego wpływu. Nawet go nie pytano o zdanie. Był jednym już wtedy z dostojników, z przełożonych, ze względu na swoją mądrość, na pewne swoje zrozumienie. Król miał kaprys. I król ten kaprys mógł sobie wypełnić. Do niego należała pełna władza. I to było bardzo trudne doświadczenie. I czasami my nie mamy wpływu na decyzje, które dotyczą czy dotykają czasami naszego życia. Różne są okoliczności, różne są sytuacje. Ale my musimy zachować określoną postawę w tej sytuacji. Może nie musimy panikować, ale musimy Bogu zaufać, że jest w stanie nas z tej sytuacji wybronić. Daniel miał tą odwagę. On podszedł do... Czytamy dalej. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch wyjaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Wiecie, to wymagało niesamowitej odwagi. To nie jest tak, że Daniel w 100% wiedział, co się stanie, że on już wszystko umiał, on już wszystko wiedział. On nie wiedział. On wiedział tylko, że jest w sytuacji jakiegoś zagrożenia, potrzebował powstrzymać swojego króla. To sam dostęp do króla był pewnym utrudnieniem. A jednak miał odwagę, żeby pójść. On mógł zostać w tym momencie stracony. Znowu zyskał jakąś przychylność swojego przeciwnika, przełożonego. I czytamy później 17-18 wersecie. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tą rzecz swoim towarzyszom, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy. Aby wybłagali u Boga. Daniel nie miał 100% gwarancji, że to się stanie, kiedy tam wychodził. On miał wewnątrz siebie ufność i wiarę, że Bóg jest wierny, ale wiedział, że przed Bożym obliczem trzeba stanąć, że tą sprawę przed Bożym obliczem trzeba przedłożyć. I my też czasami w sytuacjach krytycznych jesteśmy postawieni jako Boże dzieci, nie po to, żeby dołączyć do całej grupy panikujących ludzi, szemrzących i krytykujących, ale po to, żeby stanąć przed Bożym obliczem, przyjść do Bożej społeczności i poprosić o wspólną modlitwę i samemu stanąć szczerze przed Bogiem i powiedzieć, Boże mój, widzisz tą sytuację, tą okoliczność. Ja jestem tylko człowiekiem, ale Ty jesteś wierny i masz moc wszystko uczynić. Jeżeli mnie postawisz przed tą osobą, będę świadczył o Tobie i powiem, że Ty masz moc, Ty mi to objawiłeś, Ty mnie posiliłeś i wypełnisz to, o co on prosił. I Daniel podjął tą decyzję. i zaczął modlić się. Chciałbym przeczytać tą modlitwę. 19 werset mówi: wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica. Gdzie to jest efekt jego ufności i wierności, zrozumienia Bożego serca. I Daniel zaczął mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, bo u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc. A teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Dziękczynienie jest bardzo ważnym elementem, nawet kiedy jeszcze nie widzimy efektów tego. To, co dzisiaj czyniliśmy, modląc się o zdrowie, modląc się o posilenie, o mądrość. Dziękczynienie jest ważnym elementem, jest wyrazem naszej ufności przed Bożym obliczem. Jeszcze jedna rzecz, która mnie tak dotknęła w postawie Daniela, to pokora przed samym Bogiem. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, przed samym królem, przed tym, który był jego najeźdźcą, który go zniewolił. Gdzie Daniel, wiedząc, kim jest, jakie namaszczenie i pomazanie też jest nad jego życiem, mógł być bardzo butny albo pyszny także, albo odważny. Pamiętamy Mojżesza, prawda, który no nie miał może takiej odwagi, kiedy stawnął przed faraonem, ale mówił w sposób bardzo zdecydowany. Tu widzimy Daniela, który jest bardzo pokorny wobec króla. Chcę znaleźć ten moment. W 37 wersecie Daniel mówi w ten sposób: Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo. Ale wiecie, to wyznanie było wyrazem pewnej pokory wobec przełożonego, który był w tym momencie Danielowi dany. I my czasami także mamy różnych przełożonych, z którymi się zgadzamy, z którymi się nie zgadzamy. Ale trzeba uznać, że każdego przełożonego Bóg nam stawia nad nami. On ma czasami nasze życie ukształtować, czasami nas zmotywować, zmobilizować. Różne są postawy, ale musimy mieć pewną postawę pokorną, zachowując też czystość wobec naszego Pana, wobec naszego Boga. Daniel umiał naprawdę mądrze i roztropnie posługiwać się tym elementem. To było bardzo ważne w jego życiu. I to też uszanował Pan i to pomazanie nad Danielem w jego życiu było bardzo silne. Jednocześnie wyznał swojego Boga. W tej pokorze wobec króla myślę, że to schlebiało królowi jako królowi. Ale uznał także swojego Boga jako tego, który daje tą władzę. Jako tego, który jest wszechmocny. Gdzie dla naszych przełożonych, ja też mam swoich przełożonych i też im świadczę o tym. I mówię wyraźnie, że może jestem szefem tam, gdzie jestem szefem. Ale nawet to, że jestem szefem, wynika z tego, że Bóg mnie tutaj powołał. I to, że ktoś, Pan jest na przykład moim szefem. Ja jestem świadomy tego, że to Bóg powołał Pana szefem moim i dlatego zachowuję pokorę wobec Pana. To też trzeba mieć pewną mądrość i określoną postawę. To zmienia życie innych ludzi, także i naszych przełożonych. To dotyka ich serca. Oni rozumieją, że władza nie jest tylko tym, co oni zbiorą i co oni sobie załatwią. Że władza jest dana z góry. Ja o tym nie wiedziałem. Ja byłem szefem, zanim zostałem Bożym dzieckiem. Ja dopiero później zrozumiałem, że tak naprawdę to On wybiera, nie ja wybieram. nie ja się staram i nie ja sobie to załatwiam. I każdy z nas niech też ma to zrozumienie. Ostatecznie Bóg, przyznając się do tego, co Daniel uczynił, wypełnił go tym wszystkim, co Daniel potrzebował. Przekazał to wszystko, co potrzebował ten człowiek tutaj żyjący na ziemi. Doprowadził do tego, że sam król oddał chwałę Bogu Daniela, Bogu Izraela i uznał, że nie ma innego Boga, nie ma wyższego, nie ma potężniejszego. I w całym naszym życiu, w tym pielgrzymowaniu tutaj na ziemi chodzi o to, żeby nasze świadectwo skłoniło tych, którzy nas otaczają, do oddania Bogu chwały, do oddania Bogu czci. Bóg godzien jest tego, aby Go czcić. I to wszystko, co nami powinno kierować ku temu, żeby nasz Król, nasz Pan był uwielbiony i uczczony. I niepotrzebne są może tylko i wyłącznie cuda. Potrzebna jest nasza postawa i chwała, którą nosimy w samym sobie. Światło, które jest w nas, z którym wychodzimy w określone środowiska. Czasami musimy pocierpieć. Muszę wam powiedzieć, że w tym cierpieniu, kiedy ludzie obserwują, jak my przez to przechodzimy, są pełni podziwu. Kiedy możemy im później złożyć świadectwo, wiesz, to nie zawsze było tak dobrze. Naprawdę było czasami tak ciężko. Nie wierzę ci. Naprawdę było tak ciężko. Ale mam Boga, który mnie zawsze posila, który mi powiedział, że skoro mnie posłał w dane miejsce, to mnie wyposaży we wszystko, co mi będzie potrzebne, żebym ja przez to miejsce, przez tą okoliczność przeszedł. Dziękuję Bogu za każdego, który składa świadectwa Bożego działania w swoim życiu. To jest naprawdę inspirujące i ubogacające innych ludzi. I wielu ludzi, może my nie przyprowadzimy ich do Chrystusa, ale kiedy skonfrontują się z drugą, z trzecią osobą, która podobne świadectwo będzie składała, wyślij mi, naprawdę będzie szukała Boga. Ja też byłem osobą, która może coś słyszała, może ignorowała. Nie żyłem tą rzeczą. Ale kiedy to zostało potwierdzone przez drugą osobę, zacząłem się niepokoić. Czy ja naprawdę znam Boga? Niech to będzie dla was taką głęboką zachętą. Postawa, wspaniała myślę, postawa Daniela. Też popełniał błędy. Też miał swoje słabości. Ale od początku do końca miał ufność, wiarę, pokorę w swoim sercu i był pracowity. To jest ważne. I dlatego Bóg nas tutaj postawił. Nie tylko do tego, abyśmy zamknęli się w swoim świecie i dla siebie żyli. Jesteśmy po to tutaj, aby zwiastować innym ludziom. Nie zawsze mamy możliwość, żeby otworzyć Biblię i przeczytać Słowo Boże. Wspaniale jest, jeżeli czytamy, karmimy się tym Słowem i umiemy z pamięci to Słowo przekazywać. To jest inspirujące. To dociera, przyszywa serce. Nasze życie też może być inspirujące, kiedy to światło zajaśnieje nagle przed innym obliczem. Dziękuję mojemu Panu za to, że mogliśmy dzisiaj rozważać ten temat, to Słowo. Wstańmy, kochani, pomódlmy się.